Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Stolica Apostolska apeluje w Davos o większe wykorzystanie nowych technologii dla budowania wspólnego dobra. Po raz pierwszy na Światowym Forum Ekonomicznym jest też mowa o prześladowaniu chrześcijan.
W Wietnamie coraz większą popularnością wśród młodych cieszy się życie monastyczne. W jednym tylko opactwie cysterskim, w Phung Son, jest 80 nowicjuszy i postulantów.
W Łomży pożegnano biskupa Stanisława Stefanka.
23 stycznia witają Państwa ksiądz Paweł Pasierbek
i Łukasz Sośniak.
Zapraszamy na serwis informacyjny.
Ojciec Święty przyjął rezygnację dotychczasowego metropolity Filadelfii arcybiskupa Charlesa Chaputa. We wrześniu ubiegłego roku skończył 75 lat. Jego następcą mianował dotychczasowego ordynariusza Cleveland biskupa Nelsona Jesusa Pereza.
Arcybiskup Chaput to jedna z kluczowych postaci w amerykańskim episkopacie. Przez wiele lat był w nim odpowiedzialny za rodziny, świeckich i młodzież. W 2015 roku był gospodarzem Światowego Spotkania Rodzin w Filadelfii. Jako jedyny amerykański biskup wywodzi się ze strony matki z rdzennej ludności Ameryki, a konkretnie z Indian plemienia Potawatomi.
Nowy arcybiskup Filadelfii pochodzi natomiast z Florydy. W 2012 roku został mianowany biskupem pomocniczym Rockville Center, a 5 lat później ordynariuszem Cleveland. W episkopacie USA jest odpowiedzialny za komisję do spraw różnorodności kulturowej.
W Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne, kardynał Peter Turkson wezwał światowych przywódców do wykorzystania nowych technologii dla wspólnego dobra. Ziemia płacze i biedni też płaczą. Jesteśmy wezwani, by osuszyć te łzy. Nie mamy innej planety, powiedział przedstawiciel Watykanu.
Podczas konferencji prasowej obecny był także ekumeniczny patriarcha Konstantynopola Bartłomiej i naczelny rabin Moskwy Pinchas Goldschmidt. Zapewnili, że ich międzyreligijny sojusz wspiera pracę forum w zakresie ochrony środowiska, tworzenia bezpiecznych miejsc pracy i ochrony najsłabszych grup społecznych, mówi kardynał Turkson.
Kosmos oznacza system uporządkowany i ludzkie życie również powinno być takie. Ten system został przywołany do życia przez Stwórcę. Bóg zastąpił nim chaos, który my teraz tworzymy i nadużywamy świata stworzonego przez Boga. Dlatego papież Franciszek w Laudato Si wzywa, żeby zwrócić większą uwagę na stan naszego wspólnego domu. Mówi, że ziemia płacze i biedni również płaczą. Wiemy, że gdy dziecko zaczyna płakać, rodzice starają się mu pomóc i sprawić, żeby nie cierpiało. Wszyscy musimy próbować osuszyć łzy naszej planety. Możemy podnieść świadomość dotyczącą rozwijającej się technologii. Nie powinny one określać tego, kim mamy się stać, ale powinny być wykorzystane dla wspólnego dobra ludzkości, dla dobra Ziemi i jej mieszkańców. Nie mamy drugiej planety, na której moglibyśmy żyć. Jesteśmy wszyscy wezwani, aby podtrzymać ją przy życiu.
Po raz pierwszy na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos zostanie podjęty temat prześladowania chrześcijan. Światowe Przymierze Ewangelickie organizuje konferencję na temat pogorszenia się stanu bezpieczeństwa w Afryce Zachodniej.
W Afryce Zachodniej rośnie siła radykalnego islamu, który staje się główną przyczyną prześladowania chrześcijan w regionie. Ugrupowania terrorystyczne wykorzystują słabość struktur władzy państwowej, ale także lokalnej, aby wzmacniać napięcia i niepokoje poprzez wprowadzenie podziałów we wspólnotach na bazie etnicznej i religijnej. Zdaniem specjalisty z Open Doors, wspólnota międzynarodowa powinna wyciągnąć wnioski z przeszłości, szczególnie z Libii i Iraku. Nie wystarczy wyeliminować złych przywódców oraz ich armię. Trzeba zadbać o stabilizację krajów. Inaczej pozostawia się próżnię, w którą wkraczają grupy terrorystyczne powiązane z Al-Kaidą lub tzw. Państwem Islamskim i zaprowadzają swoje porządki.
Czeski kościół nadal będzie wspierał prześladowanych chrześcijan. Tamtejsi biskupi postanowili, że raz w roku, w szóstą niedzielę wielkanocną, w kościołach zbierane będą ofiary na pomoc dla prześladowanych wyznawców Chrystusa.
Podczas zakończonego wczoraj posiedzenia episkopatu przedstawiono inicjatywy czeskiej Caritas na Bliskim Wschodzie. Z pieniędzy czeskich katolików odbudowano w Iraku 32 domy w chrześcijańskim mieście Karakosz i udzielono pomocy 200 chrześcijanom, którzy powrócili do swych domów. Episkopat Czech wydał też oświadczenie w sprawie eutanazji. Biskupi zapowiadają, że Kościół włączy się do publicznej debaty na ten temat. Stwierdzają bowiem, że w czeskim parlamencie istnieje grupa polityków, którzy z wielką determinacją i z pomocą z zagranicy dążą do legalizacji eutanazji. Biskupi przypominają, że z moralnego punktu widzenia jest to niedopuszczalne. Wyrażają zadowolenie, że przeciw eutanazji występuje wielu lekarzy. Zachęcają czeskich polityków do większego rozwoju hospicjów i opieki paliatywnej.
W tym roku mija 850 lat od śmierci Tomasza Becketa. Pod hasłem Becket 2020 w Anglii odbędzie się seria wydarzeń promujących postać tego świętego. Drugi po świętym Jerzym, patron Zjednoczonego Królestwa, czczony jest zarówno przez katolików, jak i Anglikanów.
W Muzeum Brytyjskim trwają prace nad pierwszą w historii Anglii dedykowaną mu wystawą. Muzeum Londynu z kolei pokaże pamiątki po pielgrzymkach do jego grobu, niegdyś bardzo popularnych, o czym świadczą liczne znaleziska wzdłuż Tamizy. Program Becket 2020 proponuje m.in. wędrówkę śladami pokuty króla Henryka II, o którym historia mówi, iż to pod jego wpływem zamordowano hierarchę. Kapłan, lord kanclerz Tomasz Becket, porzucił światowe życie i nawrócił się w momencie, gdy został arcybiskupem Canterbury. Odtąd asceta i krytyk tronu uderzał w przerost obciążeń podatkowych i walczył z polityką podporządkowywania kościoła państwu. Krytyka ze strony europejskich elit zmusiła króla do odbycia publicznej pokuty przy jego grobie, który przyciągał tłumy wiernych. Stąd kilkaset lat później Henryk VIII nakazał jego zniszczenie. Dla Radia Watykańskiego Elżbieta Sobolewska-Farbotko, Radio Bobola, Londyn.
W Wietnamie życie monastyczne przyciąga młodych. W jednym tylko opactwie cysterskim Matki Bożej z Phung Son przebywa obecnie 80 nowicjuszy i postulantów.
Opactwo to znajduje się 70 kilometrów na południe od miasta Ho Chi Minh, dawny Saigon. Wraz z nowicjuszami przebywa w nim 220 mnichów. Jak tłumaczy jeden z tamtejszych cystersów, życie monastyczne przyciąga młodych, gdyż jest mocno wpisane w stare tradycje buddyjskie i taoistyczne, wśród których wyrośli. Oprócz tego o decyzji wstąpienia do klasztoru decyduje także trudna przeszłość prześladowania, które zachęcają do wyboru radykalnego stylu życia.
Mnisi w klasztorze są samowystarczalni, uprawiają pola, sadzą rośliny lecznicze, zajmują się sprawami codziennymi, kuchnią, pralnią, sprzątaniem. Część zebranych plonów mnisi oddają ubogim. Głównym ich zadaniem jest jednak modlitwa i studium. Obok klasztoru znajduje się także budynek przeznaczony dla osób, które pragną w mniejszej atmosferze odprawić rekolekcje.
W Wietnamie jest obecnie 9 opactw cysterskich, męskich oraz 3 żeńskie. Według statystyk z 2015 roku żyło w nich 1002 mnichów oraz 244 mniszki.
W ogłoszeniu nauczania encykliki Humanae Vitae chodzi o wierność depozytowi wiary i żywej tradycji. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. A dar życia jest Ewangelią, uważa arcybiskup Michel Opetit. Arcybiskup Paryża wydał właśnie niewielką książkę, w której z perspektywy własnych doświadczeń duszpasterskich oraz uprzedniej 20-letniej praktyki lekarskiej wykłada główne treści głośnej encykliki Pawła VI o ludzkiej rozrodczości.
Arcybiskup Opetit czyni to w kontekście gorącej dziś dyskusji nad projektem nowego prawa, które udostępni zapłodnienie in vitro parom lesbijskim i samotnym kobietom. Jego zdaniem źródło problemu jest to samo, co w przypadku antykoncepcji, a mianowicie moralność dążąca do uniezależnienia się od Boga. Człowiek sam chce decydować o tym, co jest dobre i co da mu szczęście. W ten sposób staje się jednak niewolnikiem własnych żądz i złudzeń. Trzeba tymczasem uznać i głosić, że człowiek jest szczęśliwy jedynie dzięki temu, że swe życie otrzymuje od innych i od Boga. Kiedy zgadzamy się na tę zależność od Stwórcy i naszej ludzkiej natury, stajemy się wolni i odpowiedzialni, zdolni do kochania i przekazywania życia. Arcybiskup Paryża zauważa, że dziecko kiedy chce i jak chce to fałszywy i egoistyczny slogan. Odnosząc się do oporów, jakie encyklika Pawła VI napotkała w niektórych episkopatach, które uważały jego nauczanie o antykoncepcji za nierealistyczne, arcybiskup Opety podkreśla, że naszym punktem odniesienia powinno być zbawienie, a nie ludzka słabość. Trzeba pomagać małżeństwom dostosowywać się do łaski Bożej, a nie ulegać dyktatowi zmysłowości i pożądania.
Donald Trump zapowiedział swoją obecność na Marszu dla Życia, który jutro odbędzie się w Waszyngtonie. Będzie pierwszym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który osobiście weźmie udział w takim wydarzeniu. Marsz, który już po raz 47 przejdzie ulicami stolicy, jest największym zgromadzeniem pro-life w USA. W poprzedniej edycji wydarzenia, mimo mroźnej pogody i braku zainteresowania ze strony głównych mediów, wzięło udział ponad 300 tysięcy osób.
Komentatorzy uważają, że w ten sposób Trump chce zyskać głosy przeciwników aborcji w nadchodzących wyborach. Jednak stojąca na czele grupy organizatorów Jean Mancini pochwaliła wysiłki jego administracji w zakresie zwiększania ochrony prawnej nienarodzonych. Mianuje sędziów i pracowników federalnych pro-life, zmniejsza finansowanie usuwania ciąży z pieniędzy podatników, jest za powstrzymaniem wprowadzenia późnej aborcji. Prezydent Trump i jego administracja zawsze wspierali życie, uważa Mancini.
W Boliwii utrzymuje się duże napięcie społeczne i polityczne, które wzrosło w ostatnich dniach, od kiedy obecny rząd wzmocnił kontrolę na ulicach.
Kościół katolicki odegrał bardzo ważną rolę w ostatnich miesiącach, jeśli idzie o uspokojenie sytuacji w kraju. Wyzwanie związane z kontynuowaniem drogi dialogu pozostaje nadal aktualne, mówi biskup Aurelio Pezoa, sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Boliwii.
Mamy nadzieję, że nowe wybory przyniosą nam pozytywne zmiany. Kościół katolicki oczekuje na postęp w dziedzinie ochrony zdrowia i edukacji. To są problemy, które ciągną się od poprzednich rządów. Nie przywiązywano do nich odpowiedniego znaczenia. Zachęcamy do dalszego dialogu pomiędzy różnymi siłami społecznymi i rządem, który będzie wybrany. Żywimy nadzieję, że wybrany rząd będzie realizował nasze oczekiwania. Powtarzam, więcej sprawiedliwości, więcej zatroskania o osoby najsłabsze, o najbiedniejszych i osoby najmniej chronione.
W Łomży pożegnano biskupa Stanisława Stefanka, byłego ordynariusza diecezji łomżyńskiej. Pogrzebowej liturgii przewodniczył arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Biskup Stefanek zmarł 17 stycznia, miał 83 lata.
W dzisiejszych uroczystościach pod przewodnictwem arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wzięły udział tłumy wiernych, w tym wielu przedstawicieli lokalnych władz oraz najbliżsi zmarłego. Homilię w czasie mszy świętej wygłosił biskup świdnicki Ignacy Dec. Dziękował on za dar życia i każde dobro dokonane przez posługę biskupa Stanisława Stefanka.
Dziękujemy Ci za przykład kapłańskiego i biskupiego życia, za prawość w myśleniu, mówieniu i postępowaniu, za Twoją dyspozycyjność do służby, za Twoje poczucie humoru, za Twoją wrażliwość na potrzeby drugich, za gotowość do niesienia pomocy, otwartość na każdą ludzką sprawę, a także za dyskretne znoszenie cierpień.
W czasie liturgii zamiast kwiatów wierni mogli składać ofiary z przeznaczeniem na Fundusz Obrony Życia. Biskup Stanisław Stefanek został pochowany w krypcie biskupów łomżyńskich. Dla Radia Watykańskiego Rafał Łączny, Katolicka Agencja Informacyjna.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.